Stella Columbus Energy.
Dzień dobry Państwu. No, po Krzyśku, żeby cokolwiek powiedzieć, słuchajcie, czy po Ryszardzie, no, ja sobie bardzo cenię, że zostałem zaproszony do grona Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych. Każdego bardzo, bardzo zachęcam do aplikowania i do udziału w naszych eventach, dlatego że ja jestem tym petentem, ja się uczę od moich starszych kolegów i koleżanek, cenię sobie to niesamowicie. I tak myślałem, że po Krzyśku, jak ja bym miał się wymądrzać i opowiadać, co ja to wiem na temat bycia globalnym, byłoby to minimum faux pas. Także jeszcze raz docencie proszę, że można właśnie od takich, no jak sam Krzysztof powiedział, no 35-letnie doświadczenie to jest coś gigantycznego. Ja mogę, może nie na co dzień, ale z każdym naszym spotkaniem wyciągać, czy z każdą naszą rozmową telefoniczną wyciągać coś dla siebie. I tak, miałeś rację, nie będzie łatwo w Czechach, tak? To kilka lat temu o tym rozmawialiśmy. Dlatego pomyślałem, że na dzisiejsze spotkanie specjalnie powiem Wam, jak trudno, jak niezwyczajnie wygląda nasz biznes w Ukrainie. W tym małym fragmencie, w którym no, może być to coś, mam nadzieję, dla Was inspirującego, bądź z drugiej strony możemy złapać się troszkę za serce i zastanowić, no rzeczywiście wojna się zaczęła na Ukrainie kilka lat temu, już trochę zapomnieliśmy o tej pomocy i tej humanitarnej i tam na tych granicach i tak przeszliśmy z tym do porządku dziennego. A powiem Wam szczerze, że ten biznes na Ukrainie, ale tak naprawdę samo życie na Ukrainie dzisiaj w tej gospodarce wojennej, w tym życiu codziennym, no jest ekstremalne. A kiedy nasz wiceprezes jedzie tam choćby do Lwowa podpisać jakieś pełnomocnictwo, no to trzeba wyjątkowo to przygotować, bo nie jest to takie oczywiste. No dobrze, moi drodzy, biznes, który my prowadzimy na Ukrainie, to nie jest wielki biznes. Stwierdziliśmy, że zahaczymy się tam po to, żeby w momencie, kiedy zakończy się wojna w Ukrainie, żeby mieć bardzo dobrą pozycję startową i mamy taką, powiedzmy, nadzieję, że Ukraińcy docenią to, że w czasie, kiedy była ta wojna, kiedy no, niszczyła się Ukraina, była niszczona przez Rosjan, to my tam byliśmy i budowaliśmy właśnie w czasie niepokoju tą gospodarkę. Wiecie o tym doskonale, ale warto to przypomnieć, że prawie 30% Ukrainy jest technicznie no, wyłączone z użytku. No po prostu zaborcy tam siedzą, jest po prostu wojna. Można sobie to mniej więcej zobaczyć na tej mapie. Jest to naprawdę, słuchajcie, gigantyczne wyzwanie. No oczywiście dzisiaj możemy powiedzieć, że front się ustabilizował i coś tam można robić, ale ten front zawsze może się zmienić i trzeba o tym pamiętać. No i raczej tylko w jedną stronę. Mam kilka zdjęć, które chciałbym Wam pokazać. Jak ktoś będzie chciał, oczywiście udostępnimy tą prezentację. To jest zdjęcie zrobione przez naszego handlowca, kiedy jechał na audyt do jednego z naszych klientów, ponieważ sprzedajemy i montujemy dla biznesu fotowoltaikę i magazyny energii właśnie w Ukrainie, czerpiąc te najlepsze doświadczenia z naszych czasów. Nie ma dziś czegoś takiego jak bezpieczny obszar w Ukrainie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, o tam na zachodniej Ukrainie, tam od Lwowa na zachód to jest bezpiecznie. Nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, bomby spadają wszędzie i praktycznie codziennie. Naszą pierwszą instalację w Ukrainie zrobiliśmy w 24 roku, chociaż jesteśmy od 23, organizowaliśmy się tam. Mamy lokalnego wspólnika, który jest, znaczy był wcześniej przedsiębiorcą, zajmował się kamieniarstwem. Dzisiaj zajmuje się energetyką, więc można też ewoluować, bo ludzie w Ukrainie, słuchajcie, szukają nowych szans, bo wiele biznesów, wiele sektorów gospodarki po prostu przez wojnę kompletnie nie istnieje. Do tej pory w Ukrainie, jak patrząc na mapę, zrobiliśmy trochę tych instalacji biznesowych, to oczywiście jest tylko część tych większych, natomiast jest to, słuchajcie, niesamowicie trudny obszar, bardzo trudny kawałek chleba. Nie spodziewałem się, że wyzwania, które na co dzień w Ukrainie nas czekają, będą aż tak zaskakujące. Mam nadzieję, że mi się uda filmik włączyć. Gdybym tutaj poprosił o włączenie filmiku. Może się technicznie uda. 30-sekundowy.
Suka. Ha, to prawda.
Dziękuję. Słuchajcie, to był filmik zrobiony przez naszego instalatora podczas przygotowywania się właśnie w zachodniej Ukrainie do montażu. Wydaje nam się, jeszcze raz to powiem, że minęło tych lat kilka od rozpoczęcia wojny, że tam jakby coś się ustabilizowało, że jest spokojniej. To jest bardzo, słuchajcie, bardzo mylne wrażenie. I zachęcam was do tego, żeby właśnie o tym myśleć. W tym roku zamontujemy około 10 megawatów. To jest, powiedzmy, ilość, gdybyśmy przeliczyli na domki, kilku tysięcy domów, gdybyśmy po mocy przyłączeniowej to policzyli. Mamy 1,6 megawata już zamontowane, 7 megawatów zakontraktowane. Słuchajcie, tymczasem wczoraj był 10 czerwca, 315 dronów atakowało Kijów i nasi ludzie, tak samo jak wszyscy ludzie, ale też nasi pracownicy, no, są narażeni na śmiertelne, jakby nie było, cały czas niebezpieczeństwo. To jest zdjęcie z wczoraj, z Kijowa, od naszego wspólnika. Z takich ciekawostek, które mogą też być no, nieoczywiste, moi drodzy, no, kiedy robimy audyt budynku, używamy, no, jak w Polsce, dronów. Takich, wiecie, zwykłych, komercyjnych dronów, żeby zrobić wideo. Czasem, jeżeli robimy termomodernizację, to robimy z kamerą termowizyjną. Mamy również w Ukrainie te drony, no bo trzeba te wielkie hale produkcyjne audytować. No, kilka dni temu, no to dwa tygodnie temu, wszystkie nasze drony zostały przechwycone przez wojsko. Na szczęście ukraińskie. Mamy je do odebrania po audycie pewnie dopiero w lipcu, znaczy po audycie tych dronów, czy one czasem nie są wrogie, bądź co się tam dzieje. Po prostu, słuchajcie, kompletnie zdalnie, bez żadnego udziału naszego, wojsko ukraińskie, służby ukraińskie, bezpieczeństwa wewnętrznego, po prostu przechwyciło te drony do analizy. Znowu, gdyby to się wydarzyło w Polsce, to była afera, słuchajcie, na TVN24, a tam jest to na porządku dziennym i wyobraźcie sobie, jak technologia przez te 3 lata, 4 lata ewoluowała w Ukrainie od rozpoczęcia wojny. No ta technologia dronowa, ale również idące za tym wszystkie systemy IT zarządzające bezpieczeństwem. No a jak działamy, słuchajcie? No na ten moment mamy 20 osób w zespół, mamy lokalnych podwykonawców, sprzęt eksportujemy, jesteśmy na, powiedzmy, takim pomiędzy pierwszym a drugim poziomem powiedzmy tej piramidy, którą zademonstrował Krzysztof, bo eksportujemy sprzęt z Polski, ma on pewne preferencje, nie ma VAT-u, cła, kiedy go bezpośrednio sprzedajemy. Natomiast nasza lokalna firma, nasza spółka, którą mamy w Ukrainie, realizuje to przedsięwzięcie. Kilka, powiedzmy, zdjęć, żeby wypromować naszego Kolumbusa. Oczywiście mniejsza instalacja, 60 kW, większa instalacja, 0,5 MW. Ale uwaga, nie zawsze jest kolorowo. Mieliśmy takie 0,5 MW fajną instalację w Odessie. Niestety klient się wycofał, bo po prostu na budynek po prostu spadły bomby, więc nie było gdzie montować już po zakontraktowaniu, po zapłacie, po praktycznie na szczęście przed dostawą sprzętu. No, na szczęście trudno mówić dla nas, natomiast na nieszczęście dla klienta. Ale są też klienci, tak jak na przykład jeden z naszych ostatnich dużych klientów, producent szkła, który jest 300 km od frontu, w bardzo niebezpiecznym terenie, montujemy u niego 3,5 MW, montaż się już rozpoczął. No ale tak, żeby, słuchajcie, podsumować, rzeczywiście brakuje nam męskiej siły roboczej. Z wiadomego powodu myślę, że nie trzeba tego tematu tłumaczyć. Mamy trudności w znalezieniu pracowników, mamy zatrzymania, mamy pobory pracowników, słuchajcie, kiedy są w drodze do pracy. Mamy pobory pracowników, którzy są ściągani z dachów podczas montaży, ponieważ no, ten, nazwijmy to, to wojsko ukraińskie no, potrzebuje tej siły roboczej. Kilka zdjęć to są nasze zdjęcia z zatrzymań naszych ludzi, którzy po prostu w tym momencie wybierali się do pracy, a trafili, no, jak się później okazuje, na front. Wyzwania też są takie, że często z nimi nie ma komunikacji, no bo nie możemy się nawet dowiedzieć, że zostali właśnie zwerbowani do wojska i się zastanawiamy, czy po prostu nie przyszli do pracy, czy się na nas obrazili, czy po prostu zostali wezwani, żeby służyć swojej ojczyźnie. Nasz grafik na miejscu, który projektował instalację, no widok z okna, to też jest z tego roku, z czerwca. Trudno sobie to wyobrazić. Słuchajcie, jak się człowiek, tak mówię, przechodzi do porządku dziennego z tymi wszystkimi kwestiami ukraińskimi, no bo to pospolite ruszenie już jakiś czas miało miejsce u nas w Polsce, to naprawdę zapominamy, a powinniśmy pamiętać o tym i pilnować mentalnie tego, że tam za naszą wschodnią granicą jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. I nie tylko jeżeli chodzi o biznes, a raczej przede wszystkim jeżeli nie chodzi o biznes. Z takich technicznych rzeczy, żeby też troszeczkę faktów wam przekazać, no oczywiście wydłużone procedury eksportowe. No jest to, wiecie, kompletnie naturalne, bo nie wiadomo tak naprawdę, czy my tam nie przewozimy czegoś innego niż panele fotowoltaiczne, falowniki, jest to elektroenergetyka, te transporty nie są małe. Są bardzo trudne, niejednoznaczne dzisiaj przepisy, ponieważ żyjemy w reżimie prawnym wojennym, więc tak naprawdę bardzo trudno jest tymi przepisami, w tych przepisach się orientować. Ale z możliwości i szans, no to przede wszystkim to, że mamy nadzieję, że po wojnie, no ukraińska, nazwijmy to społeczność, którą dzisiaj budujemy i wspieramy, będzie nam wdzięczna i będziemy mogli nasz brand Kolumbusa tam rozwijać. No i oczywiście standard obsługi w Ukrainie dzisiaj, tych doświadczeń nie ma, to know-how albo go nie było, albo dzisiaj jest na froncie, więc jesteśmy w stanie rzeczywiście pewną wartość dodaną w Ukrainie zbudować. No i dwa największe ryzyka. Słuchajcie, niepewność oczywiście, no naturalnie, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo co się zdarzy jutro, o czym doktor Jacek Bartosiak mówił. No oraz, słuchajcie, no oczywiście brak decyzyjności, czyli odkładanie decyzji na później, bo po prostu ludzie się boją i nie wiedzą co będzie później. Na koniec, słuchajcie, oczywiście zdjęcia od naszych ludzi, którzy słuchajcie, codziennie dostajemy te zdjęcia. Nasz potencjalny klient, handlowiec pojechał go odwiedzić po decyzję, no jak widać, nie dostał tej decyzji. Codziennie coś dzieje się w Ukrainie, co jeszcze 2-3 lata temu, wiecie, media pokazywały jako live feed, a dzisiaj jeszcze raz was do tego zachęcam, żeby jednak pamiętać o tym bardzo mocno na co dzień. No dobrze, moi drodzy, ja bardzo dziękuję. Chciałem was jeszcze raz serdecznie zachęcić do przemyślenia aplikowania do Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych bądź uczestniczenia w naszych wydarzeniach, dlatego że ja jako ten, nazwijmy to dopiero aspirujący do bycia globalnym przedsiębiorcą, od właśnie starszych kolegów i koleżanek wyciągam niesamowicie dużo i nie tylko na spotkaniach, bo zawsze z przyjemnością odbierają telefony czy Ryszard, czy Adam Sikorski, czy Artur Rytel, który siedzi, także bardzo wam też serdecznie za to dziękuję. No i też za to piękne wydarzenie, bo mam nadzieję, że nasza Rada będzie się rozwijać, no a też po wojnie będziemy mieć szansę jakąś presję na tą Ukrainę, czy na te międzynarodowe stosunki wywrzeć, również na tą sferę polityczną i jakiś kawałek tego przedsięwzięcia, które będzie się nazywać Odbudowa Ukrainy, również dla siebie troszeczkę uczknąć. Bardzo serdecznie dziękuję.
Również dziękuję. Po tym wystąpieniu również mamy przewidziany czas króciutki na pytania. I czy ktoś już wie, o co chciałby zapytać? Bardzo proszę.
Dzień dobry, panie prezesie. Słuchając o tych doświadczeniach Columbus Energy na Ukrainie, na wypadek wojny w Polsce, jak powinna wyglądać transformacja energetyczna w naszym kraju? Czego nam na dzisiaj brakuje, pana zdaniem?
No ja chciałem uniknąć rozmowy o transformacji energetycznej, bo no jest to temat szczególnie politycznie niesamowicie trudny. No moi drodzy, no brakuje nam wszystkiego, nie tylko na czas wojny, ale przede wszystkim na czas pokoju, na czas prosperity, bo chociaż ceny energii mogą wydawać się, że momentami są niskie, kiedy świeci słońce, ale kiedy tylko to słońce zachodzi, mamy bardzo rozchwiany system energetyczny, rynek się nie bilansuje, pokazał to blackout w Hiszpanii, pokazały to problemy ostatnio, może nie wszyscy zauważyli, w Polsce, bo mieliśmy awaryjny import z Ukrainy energii. Są to, słuchajcie, wyzwania, na które nie ma prostej odpowiedzi. Mnóstwo think tanków myśli o tym, jak rozwiązać długoterminowo problem. I oczywiście atom, super, zróbmy mnóstwo atomu, tylko pytanie, kiedy on zostanie wybudowany, dostarczony, uruchomiony. Zróbmy dużo magazynów energii, tych wielkich, tych małych, tych średnich, super. Pytanie, jak szybko będziemy to robić i kto to sfinansuje. No i tak naprawdę, żeby było dużo taniej zielonej energii. No i te wszystkie odpowiedzi są, słuchajcie, bardzo proste. Natomiast czas jest kluczowy, bo już jesteśmy po czasie, jeżeli chodzi o te inwestycje, a ceny energii, no ja obserwuję codziennie, bo handlujemy energią na towarowej giełdzie energii, sięgają czasem plus albo minus kilku tysięcy złotych za megawattogodzinę, co jest skandalem z punktu widzenia ceny, no ale jednak tak wygląda rynek i nie można zarzucić ani panu prezesowi Oni Michowskiemu, prezesowi PSE, że nic z tym nie robi, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele robi, ale z drugiej strony czas, jeszcze raz podkreślę, brakuje nam go niesamowicie i to nie jest tak, że każdy dom będzie autonomiczny energetycznie, każda firma będzie mieć wszystkie te zielone bariery, to rozwiąże to problem. Nie, tych problemów jest tak dużo, jest to tak skomplikowane, że naprawdę po prostu musimy nadganiać jak najszybciej z każdą możliwą inwestycją, bo bez tego będzie po prostu kiedyś draka.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Czy może jeszcze jakieś jedno pytanie? W kolejności pan pozwoli, tam na końcu padło pierwsze, ale jeszcze może zdążymy do pana wrócić.
Witaj, cześć Dawid. Adam Przemyk, Klub Przedsiębiorczości. Dawidzie, rok temu na Wall Street, które współorganizowaliśmy, odebrałeś nagrodę prezesa roku za rok poprzedni, czyli 2023. Jeszcze raz gratuluję tej nagrody. Myślę, że tutaj są przede wszystkim właściciele firm, osoby decyzyjne. Jakie umiejętności powinien mieć dzisiaj taki skuteczny prezes, CEO, który rozwija firmę w Polsce skutecznie, ale również ty, robiąc to za granicą?
Dziękuję, Adamie. Tutaj każdego zachęcam do rozmowy z Adamem. Jest właścicielem Klubu Przedsiębiorczości, kilka tysięcy klubowiczów, mniejszych przedsiębiorców. Dziękuję za tą nagrodę. Nie wiem, czemu w tym roku nie dostałem, także tutaj się upominam. Ale tak, słuchajcie, na serio, te wszystkie, wiecie, nagrody, czy to każdy z przedsiębiorców na swojej drodze zawsze ma jakiś mały sukces i ktoś go doceni. Warto oczywiście też dziękować za to. Natomiast, wiecie, no naprawdę w Radzie Polskich Przedsiębiorców Globalnych ja się czuję jak mała myszka. I nie mówię tego z pokory, tylko kiedy się patrzy na to, jak ci nasi polscy przedsiębiorcy po całym pokoleniu przeszli, słuchajcie, tyle możliwych turbulencji, tyle kryzysów, to jeżeli ja powiem, że trzeba być twardym, nieustępliwym, wiecie, mieć najlepszych ludzi, to są wszystko oczywiste rzeczy, a to pytanie, myślę, należałoby zadać każdemu kolejnemu prelegentowi, a mnie na końcu, bo to od nich powinniśmy się uczyć, za co jeszcze raz chciałem podziękować.
Bardzo dziękuję i umówmy się jeszcze, że pytanie w formacie debaty prezydenckiej, 30 sekund, może zdążymy i z minutę odpowiedzi.
Dzień dobry, Tomasz Budziak, Inicjatywa Firm Rodzinnych, największe, najstarsze stowarzyszenie biznesu rodzinnego w Polsce. Ja mam pytanie dotyczące warunków prowadzenia biznesu w Ukrainie, to znaczy, czy otrzymuje pan na przykład ubezpieczenie eksportowe na swoją działalność, jak wyglądają sprawy też i płacenia podatków w Ukrainie. Plus następna sprawa to jest, czy widzi pan zmiany na granicy, chodzi o eksport z Polski do Ukrainy, bo w drugą stronę pewnie pan nic nie importuje.
Chciałbym energię importować jak najwięcej. Dużo pytań, ale postaram się powiedzieć, to wszystko się zmienia i zmienia się nie tylko w jedną stronę, ale relacje polsko-ukraińskie, myślę, że to też jest pewna implikacja polityczna, jest taka, że czasami jest super, a czasami jakoś wolniej na tej granicy idzie. My jako Kolumbus chyba nigdy nie wzięliśmy żadnej dotacji, żadnego, oprócz powiedzmy jakichś covidowych subsydiów. Żałuję, będziemy się starać na pewno o jakieś dotacje. Natomiast Nie mamy żadnego ekstra, nazwijmy to, wsparcia ze strony państwa polskiego. Pewnie sprawdzaliśmy, czy takie instrumenty są i pewnie z jakiegoś powodu ich nie wzięliśmy. Natomiast powiem szczerze, że oczywiście korzystamy z ubezpieczeń eksportowych, kupujemy te ubezpieczenia. Oczywiście naszym najważniejszym ubezpieczeniem jest przedpłata od naszych klientów ukraińskich, bo nic nie wysyłamy za granicę, jeżeli 100% gotówki nie mamy na polskim koncie, bo zdarzały nam się w historii, ale o tych, powiedzmy, przypadkach krzywej uczenia biznesu w Ukrainie myślę, że nie warto dzisiaj rozmawiać. Natomiast rzeczywiście bardzo trudno jest współpracować z Ukraińcami, szczególnie podczas wojny, no bo tych pokus, nazwijmy to, w gospodarce wojennej jest szczególnie dużo po stronie czy to pracowników, czy partnerów biznesowych w Ukrainie. I tu bym właśnie postawił taki wykrzyknik, jeżeli ktoś będzie pracował ze stroną ukraińską, że to jest troszkę inaczej i ludzie inaczej kalkulują konsekwencje gospodarcze czy karne, kiedy jest wojna, a inaczej, kiedy jest pokój. I tutaj bym przestrzegał, żeby troszkę więcej tej ostrożności w partnerstwie biznesowym również zachować.
Bardzo dziękuję, wielkie brawa, proszę.
Dziękuję bardzo.
Byliśmy już zdecydowanie w Polsce, byliśmy w Hiszpanii, w Niemczech, byliśmy teraz w Ukrainie. Natomiast nie byliśmy jeszcze na terenie, gdzie jest bardzo dobrej jakości gleba, sprzyjający, delikatny, miły klimat i wielki biznes. I tak, mówię tutaj o Dolinie Krzemowej, ale mówię też o polskiej Dolinie Krzemowej, a mianowicie o łaziskach górnych na Śląsku. Bo jeżeli powiem